Tomasz Olszewski, dzień dobry, 9 minut po godzinie 9, a wraz ze mną w studiu Radia Gdańsk komentatorzy alfabetycznie Piotr Semka, tygodnik do rzeczy. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry.
I teraz dalej Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk. Dzień dobry, Marku.
Cześć.
I Jarosław Zalesiński, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, zaskoczenie wynikiem Pawła Kukiza, wynikiem w ogóle tym oczywiście sondażowym na razie cały czas wynikiem, czy tego należało się spodziewać? Jak to jest?
No nie będę udawał mądrzejszego od siebie samego sprzed wczorajszego rozstrzygnięcia i powiem, że należałem do osób, które chyba jednak stanowiły większość, choć nie wiem, co za chwilę Piotr Semka powie, ale wydawało mi się, że najbardziej prawdopodobny wynik pierwszej tury wyborów to taki, że po pierwsze będzie druga tura, z tym się już wszyscy chyba liczyliśmy na podstawie wyników badań sondażowych, ale że jednak w tej pierwszej turze Bronisław Komorowski taką siłą inercji doturla tę swoją niewielką przewagę i może w takim mniej więcej stosunku, w jakim został pokonany przez Andrzeja Dudę, tę pierwszą turę wygra. No takie były moje, jak się okazuje, niekompetentne przypuszczenia i wyobrażenia.
Ja z kolei taką starałem się oprócz oglądania sondaży też intuicji zaufać. Intuicji, no tak, opartej też na takiej obserwacji dziennikarskiej związanej z obsługiwaniem kampanii wyborczej. Miałem okazję w paru eventach, jak to się mówi, uczestniczyć różnych ugrupowań. I no, człowiek siłą rzeczy ocenia pewne sprawy, w jaki sposób traktowany jesteś jako dziennikarz, czy kandydat jest dostępny, kim są ludzie, którzy przychodzą na jego spotkania, czy jest ich dużo, czy ci, którzy przyszli, to grupa zorganizowana, czy przyszli tam z własnej woli. Ja przyznam, to znaczy ja staram się nie podważać sondaży, bo sam ich nie robię, ani nie mam narzędzi weryfikacji tego, ale ja przyznam, że ja liczyłem na większy wynik Kukiza.
To znaczy, jeszcze większy?
Tak, ja myślałem, że ten wynik będzie większy i ta dynamika z ostatniego tygodnia, ona by to potwierdzała, dynamika wzrostu. Bo ja zauważyłem, że przychodzą tam ludzie z własnej woli. Czyli to nie są ludzie, którzy z organizacji partyjnej są ustawieni na przykład na jakimś szlaku i robią sobie wspólne zdjęcie z kandydatem, albo ci przekonani, których też jest pewnie dużo, przychodzą na te spotkania w poszczególnych miastach, czy tam, gdzie jeździł na przykład Duda, czy tam, gdzie Bronkobus docierał, tylko tam przychodzili ludzie z jakimś problemem. I którzy nawet pewnie nie wiedzieli, czym są JOW-y, tak bym powiedział. Nawet nie potrafili rozszyfrować tego skrótu. Tylko przychodzili ludzie, którzy chcieli usłyszeć człowieka mówiącego ludzkim głosem, który ich rozumie. Widocznie nikt ich do tej pory nie rozumiał. Ja myślałem, że ten wynik Kukiza będzie większy.
Piotr Semka?
Ja zakładałem, im bliżej było końca kampanii, tym zakładałem, że różnica pomiędzy Komorowskim a Dudą będzie niewielka, gdzieś około 5-3%. Dwa rzeczy zwróciły moją uwagę w końcowej kampanii. Pierwsza to to, że w trakcie tych incydentów, w trakcie których zwolennicy Korwin-Mikke wygrażali obecnemu prezydentowi, rzucało się w oczy to, że nie ma w ogóle żadnej grupy ludzi, która by stanęła w obronie, która by się zwróciła twarzą do tych protestujących i zaczęła bronić swoimi słowami. Takie wizyty jak w Lublinie czy w Starogardzie Szczecińskim pokazywały raczej gapiów plus mały wianuszek aparatu lokalnego Platformy. To pokazało, że nie wiążą się żadne emocje naturalne, spontaniczne z kampanią Komorowskiego. I druga rzecz. Debaty, które były dzień po dniu w TVN-ie. Debata pierw Duda, a potem Komorowskiego. Duda odpowiadał bardzo spokojnie i rzeczowo i znalazł swój własny styl, znalazł swoje własne brzmienie. Nikt nie może twierdzić, że to jest, jak tak dzisiaj próbuje to zasugerować Newsweek, że to jakaś pacynka, że to jakiś robot sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Dla odmiany Bronisław Komorowski był, jest takie słowo kolokwialne, nabzdyczony i w tej debacie w TVN-ie na przykład opieprzał, znowu kolokwializm, Bogdana Rymanowskiego za to, że zadaje niewłaściwe pytania. Ta zbitka tej w niektórych wypadkach dziwacznej takiej pozycji kogoś, kto opowiada nie najmądrzejsze dowcipy z kimś, kto w studiu telewizyjnym potem potrafi być zaskakująco agresywny, na pewno zabrała bardzo wielu sympatyków Komorowskiemu.
Musimy zrobić króciutką przerwę reklamową. Powracamy po niej. 603-06-06-06 to jest numer dla naszych słuchaczy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Pan Andrzej pisze, panowie, pamiętam wasz program, gdy kandydaci jeszcze zbierali głosy. Napisałem wtedy, żeby poważnie wziąć kandydaturę pana Kukiza. Jestem bardzo zadowolony z wyników. Jesień będzie bardzo ciekawa, tak pisze pan Andrzej w studiu Radio Gdańsk. Jarosław Zalesiński, Marek Wałuszko, Tomasz Olszewski także i Piotr Semka w Warszawie. Teraz widzimy na żółtych paskach stacji telewizyjnych, że jeszcze prezydent...
Czerwonych.
Na czerwonych też Bronisław Komorowski zapowiedział trzy ważne rzeczy, że zarządzi referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli JOW-ów, zarządzi referendum w sprawie, co tam było jeszcze, finansowania partii politycznych z budżetu oraz zmiany ordynacji podatkowej, zmiany w podatkach. No
pierwsza refleksja, jak ja nasunąłem się, kiedy tutaj w redakcji Radia Gdańsk obejrzeliśmy wspólnie te informacje, że nerwowość jest naprawdę fatalnym doradcą w tego rodzaju momencie.
No właśnie,
nie dokończę, nie pozwolę sobie odebrać zdania. Miałem wrażenie, że ta nerwowość bardzo zaszkodziła już Bronisławowi Komorowskiemu. Nerwowość jego sztabowców, jak przypuszczam, widzących tę zniżającą się linię poparcia dla Bronisława Komorowskiego i rosnącą linię Andrzeja Dudy. Ta nerwowość kazała zmienić raptownie styl, ton kampanii, bardzo ją wyostrzyć, wyemitować pewnie wcześniej przygotowane, ale szykowane na odpowiedni dopiero moment bardzo ostre spoty wymierzone w Andrzeja Dudę. To nagły radykalizm wcale Komorowskiemu nie pomysł. Myślę, że właśnie mu zaszkodził, że odstraszył od niego ludzi, którzy wcześniej byli przywiązani do tego wizerunku spokojnego, starszego pana, który tutaj może prochu nie wymyśli, ale też żadnej rewolucji nie zrobi.
Pan Jowialski, jak mówią niektórzy.
Jak mówią niektórzy i chyba całkiem trafnie. Natomiast te działania podjęte w ciągu, na miły Bóg, jednej nocy, głowa państwa spotyka się rano z obywatelami, ogłasza im, że korzystając ze swoich prerogatyw głowy państwa, używa państwo, przynajmniej w zapowiedziach,
do
działań politycznych, które mają na celu raptowną poprawę jego notowań i przyjęcie tych ludzi, którzy tak masowo zagłosowali na Kukiza. No jest to coś niebywałego, oburzającego i rozpaczliwego, co najgorsze. Rozpaczliwego czy nieefektywnego. Nie wydaje mi się, żeby ten gwałtowny ruch tonącego, wykonany przez Bronisława Komorowskiego dzisiaj rano, pomógł mu w oczach tych wyborców, których chce do siebie przekonać, a uniewiarygodni go w jeszcze większym stopniu w oczach tych, którzy wcześniej byli gotowi na niego głosować. Taki będzie chyba efekt tej raptownej wolty Bronisława Komorowskiego, który się zakochał w JOW-ach, stwierdził, że trzeba radykalnie ograniczyć dotowanie partii z budżetu państwa i tak dalej, i tak dalej.
I zauważył istnienie, albo możliwość zaistnienia referendum.
No pełna zgoda. Ja myślę, że tutaj nie ma co dyskutować. Jest to taki pierwszy ruch pewnie wyprzedzający, żeby jeszcze wyprzedzić Andrzeja Dudę, który pewnie będzie chciał zrobić coś podobnego, czyli też zadeklarować, przynajmniej pokazać, że jest jakieś tam podobieństwo. Albo
referendum,
że jest otwarty,
deklarował wcześniej akurat.
Albo że jest otwarty na to, co... No zresztą wczoraj już były takie gesty podczas tych wieczorów wyborczych i tych spotkań po ogłoszeniu wyników, że widać było, że kokietowany jest ten elektorat Kukiza. Ale też z drugiej strony, no nie oszukujmy się, no Paweł Kukiz to już jest pieśń chyba trochę przeszłości. To znaczy on przegrał wybory prezydenckie, czyli on nie liczy się już w tym wyścigu. Jest na tyle istotny dla tych dwóch kontrkandydatów, na ile ten elektorat jest jakby gotowy dać się uwieść. Też, no nie wiem, na ile ten elektorat poszedł z takich emocji na Pawła Kukiza, a na ile, tak jak wcześniej mówiłem, nie wiem, uwiedziony jakimiś takimi, jakąś zmianą konstytucji, JOW-ami i tak dalej. Być może zobaczyli po prostu szczerego gościa, takiego trochę właśnie starszego rock'n'rollowca, który wali prosto z mostu, który mówi o uczciwości, mówi jak człowiek do człowieka, nie mówi metajęzykiem, którego nikt nie rozumie. I być może stwierdzi, że to jest taki... Fajny kandydat. Natomiast no jest dla elektoratu Pawła Kukiza teraz no jest taki dylemat, czy w ogóle pójść na wybory. Co zrobi ich lider? Czy będzie
no,
zachęcał?
Lider już wczoraj ogłosił, że
ale
nie
może zmienić zdanie.
No
są dwa tygodnie, nie? Może zmienić zdanie.
Czy myślę, że nie zmieni, jeśli myśli o planach parlamentarnych na jesień, to
no i czy w ogóle dotrwa, i czy w ogóle dotrwa ten nastrój, który on wywołał do jesieni? Czy to jest wahadło, które ciągle idzie w tę stronę, czy już gdzieś tam po drodze nie wyhamowuje?
I czy firma płytowa, która zerwała kontakt z Pawłem Kukizem, nie żałuje teraz?
No to...
Można?
Piosenka, tak?
Wszystko, co sympatyczne i miłe w życiu Pawła Kukiza, już się zdarzyło. To znaczy, ta była ta szalona noc, kiedy Kukiz zamienił się znowu w rockmana, kiedy fruwały kurtki skórzane, fruwały flagi. Natomiast oczywiście Kukiz myśli już o jesieni, myśli o kampanii wyborczej. I tutaj może powtórzyć się, choć nie musi, problem, który miał Janusz Palikot, który też był w poprzednich wyborach kandydatem niezadowolonych. Teraz oto w 17 województwach trzeba stworzyć pełnomocników, sztaby, trzeba stworzyć listy na każdej przynajmniej po 10 polityków, kandydatów znaleźć. I tu już nie mówię tak fajnie, bo jeden Kukiz odpowiada za swoją kampanię. Mógł co najwyżej odpowiadać za jakieś niemądre pomysły swoich doradców. Do takich nowych partii garną się ludzie, którzy są bardzo często różnej jakości. Jedni są rzeczywiście naturszczykami, ale nie mają doświadczenia politycznego, a ci, którzy są już w paru partiach chleb jedli, mają bardzo często za sobą no rozmaite ciemne plamy w przeszłości, które po pewnym czasie wychodzą. I wtedy ten ktoś, kto gra tym, że jest naturszczykiem spoza polityki, no jest łatwym celem dla dziennikarzy, którzy mówią, a czy wiedział pan, że pan X miał, nie wiem, zatarty wyrok sprzed 6 lat? Albo czy pan wie, że ten pan nie płaci podatków? Kukiz oczywiście stanie teraz wobec problemu, jakimi ludźmi robić nową partię. Nie zazdroszczę mu tego problemu, ale jeśli znajdzie ludzi dobrych, to świat zadziwi. A co do nastawienia, to jednak bardzo charakterystyczne było ten wybuch przeciwko TVN-owi ze strony Kukiza. Jednak emocje, jeżeli są w tym ugrupowaniu, to one są jednak mimo wszystko przeciwko Komorowskiemu. Owszem, Kukiz bardzo często mówił, że i PiS, i PO to taka szajka, która siedzi na budżecie i się poklepuje po plecach, ale tutaj na korzyść Dudy działa to, że Duda nie kojarzy się z takim aparatem pisowskim od wielu lat, już takim trochę zgranym, tylko jest człowiekiem z zewnątrz. I jeżeli te złe skojarzenia, które mogą być z PiS-em jako uczestnikiem dwupartyjnego systemu są, to akurat nie uderzają w Dudę. No a Komorowski być może niedźwiedzią przysługę, będą dawać mu na przykład tacy publicyści jak Tomasz Lis, który już ogłasza, że doszło do fałszerstwa, bo to Kaczyński wygrał. No już widzę takie strony typu światowa prasa przerażona, czy zagrozi to wzrost pozycji w Unii i tak dalej, i tak dalej. Takie streszenie, którego specjalistą jest na przykład pan Waldemar Kuczyński, chyba na młodych wyborców Kukiza nie będzie działo. Pytanie, czy będą mieli tyle energii, żeby pójść i poprzeć Dudę.
O tym się przekonamy za niespełna 2 tygodnie. Teraz krótka przerwa, skrót wiadomości i wracamy po przerwie. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Wraz ze mną Jarosław Zalesiński, Marek Wałuszko i Piotr Semka. Pan Marcin napisał tak. To, co robi dzisiaj Bronisław Komorowski, to chyba kpina. Wsiadł właśnie na Titanica. Czy tak, też macie takie wrażenie?
No to już komentowaliśmy to w ten sposób przed reklamową przerwą. Natomiast jeśli mogę wrócić do wątku szans Kukiza, bo tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać już bardziej o jesiennych wyborach niż o drugiej turze.
Ale jeszcze chciałem wrócić potem do
drugiej tury koniecznie musimy wrócić. Natomiast co do szans Pawła Kukiza w jesiennych wyborach, to myślę sobie, że on będzie miał jeszcze jeden problem związany z czymś, co można by nazwać takim fosforycznym funkcjonowaniem tych ludzi, którzy zagłosowali na Kukiz. Znaczy to nagle rozbłyska silnie i mocno, po czym dosyć szybko gaśnie, wypala i nie wiadomo, co potem dalej.
Tak jak protesty w sprawie ataku, nie wiem, czy pamiętacie.
Akta.
Sprzed 2 lat tak było.
Tak, więc ja myślę, że ta grupa ludzi dała o sobie znać w przestrzeni życia publicznego wtedy, kiedy masowo na ulicach protestowali przeciwko przyjęciu dokumentów akta uderzających w ich internetowe interesy. Potem fosforycznie rozbłysnęli przy innej okazji, to znaczy ruchu Palikota, który zorientował się, że można takie antyklerykalne i też antypisowskie nastroje zgarnąć i zagospodarować. Potem rozbłysli przy okazji wyborów do Europarlamentu, raptem przerzucając się na Kongres Nowej Prawicy. Teraz się przerzucili na Pawła Kukiza.
Ale ty myślisz, że to jest cały czas ta sama grupa?
Myślę, że podobna. Znaczy, oczywiście nie chcę twierdzić, że to są osoby całkowicie, jakby to powiedzieć, amorficzne, nieukształtowane, nie mają żadnych poglądów. Myślę, że wśród tych, którzy głosowali na Kukiza, jest to sporo młodych ludzi, już jakoś tam uformowanych, którzy w koszulkach z napisami oddającymi chwałę żołnierzom wyklętym maszerują, niekoniecznie może warszawski marsz, ale biorą udział w różnych patriotycznych imprezach, i ta retoryka prostego, szczerego patriotyzmu Pawła Kukiza też była czymś, co przekonywało do niego tych ludzi. Więc nie chcę twierdzić, że oni są całkowicie nieuformowani, ale są bardzo plastyczni. Zmieniają swoje poglądy, przekonania, albo uczestniczą w życiu publicznym, albo się z niego wycofują, żyją bardziej w tej przestrzeni internetowej pewnie, do której, czy poprzez którą tylko można do nich dotrzeć, a nie przez TVN Gazetę Wyborczą, z czego nie wiem, czy obaj panowie sobie zdają sprawę. Chyba lepiej zdaje sobie sprawę Andrzej Duda, który od początku bardzo konsekwentnie jest obecny w internecie, w swojej kampanii, o wiele większy stopniu niż Bronisław Komorowski. Więc to jest problem takiej, powiedziałbym, Polski młodych ludzi, może nawet Polski niedorostków, Polski ludzi w przedziale wiekowym 18-24 lata, którzy są niezadowoleni z tej rzeczywistości. Frustracja ich podstawowym doświadczeniem, ponieważ ich podstawowym doświadczeniem jest wchodzenie w życie. A wchodzenie w życie w Polsce dzisiaj, tego pokolenia, które jest pierwszym pokoleniem wyrosłym już poza doświadczenie PRL-u, to wchodzenie w życie jest dla nich bardzo frustrujące i dlatego kierują swoją sympatię do każdej kolejnej osoby, która staje się dla nich takim wyrazicielem ich frustracji i osobą, która obiecuje im zmianę.
Ale może też poszukiwanie takiego pokolenia. Już Piotrze, tylko myślałem jeszcze o tym, że może jest także chęć w tych młodych ludziach takiego szukania takiego wydarzenia pokoleniowego, czegoś, co cementuje, bo powiedzmy, my jesteśmy to pokolenie, które miało swój tam 80. rok, czy tam stan wojenny i potem i tak dalej. Oni uważają, że to już wszystko zostało zawłaszczone i szukają czegoś, co ich zjednoczy. Piotrze, tak, prosimy.
Tak. Ja jednak chciałbym troszeczkę odejść, bo tutaj najbardziej jak gdyby się wszyscy teraz skupili na i w naszej dyskusji na elektoracie Kukiza. Ja jednak chciałbym troszeczkę odskoczyć. Znaczy, chciałem powiedzieć, że jednak zdarzyło się coś ważnego. To znaczy PiS potrafił znaleźć w swoich szeregach polityka, który bardzo wydoroślał, to znaczy, który w ciągu tej kampanii na naszych oczach przechodził pewne etapy politycznej dojrzałości. I proszę to chciałbym podkreślić, że robił to językiem bardzo spokojnym, unikającym agresji. To jego konkurenci, a dokładnie Bronisław Komorowski, wykreowali kłamliwy klip sugerujący, że Duda chciałby wsadzać do więzienia kobiety, które urodziły dzieci na skutek techniki in vitro. To jeszcze drugi ważny element, że PiS-owi brakowało takiego odmłodzenia wizerunku. To było zawsze atutem Platformy, a teraz to nagle Platforma kojarzy się z takimi starymi nudziarzami, generacją wujów z dubeltówką. I jednak to wymagało ogromnego wysiłku, przede wszystkim jednak decyzji odważnej Jarosława Kaczyńskiego, i on był do niej zdolny. Pytanie w jakim
czy odważnej decyzji o nieuczestniczeniu w wyborach, rozumiem,
tak? Swoją młodszą twarz i od tego będzie decydować jego sukces w wyborach parlamentarnych, a one są najważniejsze. I jeszcze jedno. Platforma ma szansę zakończyć ten naprawdę niszczący Polskę konflikt polsko-polski, jeżeli przestanie głosić, że wybór Andrzeja Dudy oznacza koniec Polski, dyktaturę, rząd niemal faszyzmu i tak dalej. Naprawdę PiS nie jest partią skrajną i jeżeli teraz PiS się będzie tak traktowało, to w siłę wyzostą prawdziwi radykałowie. I mieliśmy tego próbkę w tych wyborach, Grzegorz Braun czy pan Kowalski, którzy sugerują, że tak naprawdę wybory to jest tylko po to, żeby pokazać swoje poglądy, ale tak naprawdę to powinna być jakaś rewolucja narodowa, a PiS to banda naiwniaków, która wierzy w wybory, które i tak trzyma ciągle obóz liberalny, europejski, czy jak to nazwać. Myślę, że Platforma dobrze zrobiłaby, gdyby wreszcie zaczęła patrzeć realnie. Znaczy, to nie PiS, to nie jest partia przypominająca, nie wiem, węgierski Jobbik czy jakiegoś skrajnych neofaszystów niemieckich, jak to czasami można odnieść wrażenie, jak piszą niemieccy korespondenci o PiS-ie, co czytam na łamach niemieckich gazet. Dla Platformy, oczywiście, Platforma jak każda partia w defensywie nie jest specjalnie skłonna do tego, żeby zmieniać swoją politykę, ale moim zdaniem powinna to zrobić. Ten konflikt na śmierć i życie naprawdę powinien się zakończyć, tym bardziej, że Andrzej Duda na przykład tej kampanii nie akcentował Smoleńska, nie akcentował bardzo ostrych korzeni obozu Okrągłego Stołu. To jest szansa, którą Platforma może wykorzystać albo wróci do swojej starej śpiewki pod tytułem Polska demokracja zagrożona. Zobaczymy, co wybierze.
Wyborcy do 30, tak jak widzimy te wyniki już dotyczące wieku wyborców, ponad 42% Paweł Kukiz. Zdecydowana przewaga.
No tak, ja myślę, że dużo jest też racji w tym, co mówi Piotrek, chociaż to są wszystko takie, nazwijmy to, Piotrze, nie obraź się, takie jakby rozważania jakby nie dotyczące istoty sprawy, czyli co musi zrobić ten, żeby ktoś miał to, a czy ten, jeśli utrzyma taką retorykę, to tamten wygra. Być może na poziomie, nie wiem, jednego, dwóch, trzech punktów procentowych gdzieś w finiszu kampanii może coś takiego mieć znaczenie. Natomiast ja bym chciał wrócić jakby do istoty sprawy, bo ty jakby mówisz, że tutaj sprawa Kukisa jakby, no to jest jakaś sprawa poboczna. Mnie się wydaje,
nie poboczna, tylko
że mamy do czynienia z czymś takim jak, tu zresztą w tym studiu kiedyś o tym wspominaliśmy, taki opóźniony efekt kryzysu gospodarczego, czyli dochodzi do nas, do Polaków, szczególnie do młodego pokolenia, ale też do ludzi, którzy kiedyś byli klasą średnią, a teraz już nie są, dochodzi takie przekonanie, że gdzieś umknęło nam nasze życie, straciliśmy szansę. Wiele osób straciło pracę. Ja jestem przekonany, że osoby, które na przykład, nie wiem, pracowały gdzieś przez wiele lat, potem pracodawca postanowił się ich pozbyć, nie wiem, wyrzucając ich z pracy bądź zmuszając do założenia działalności gospodarczej, jak to się mówi, to te osoby no mają powody do niezadowolenia i to, że Kukiz to niezadowolenie gdzieś tam jakoś skupia, to też jest efekt nie tylko jakiejś tam kampanii, ale takiego no obiektywnego, społecznego przekonania o tym, że nasze życie i sprawy gospodarcze nie idą tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Czyli krótko mówiąc, bo wiem, że Piotrek lubi długo mówić, ja postaram się skrócić.
Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zdążyli troszeczkę tak, zapytać o lewicę.
Ja sobie przypominam Janusza Lewandowskiego, jak mu zadałem kiedyś pytanie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ile lat Polak zwykły będzie musiał czekać na ten efekt Unii, kiedy my zaczniemy jakby powoli czuć się obywatelami, więcej zarabiać, czuć się jakby...
Bo no, Unia zwraca uwagę, że tak, Polacy zarabiają za mało.
On powiedział, że jakieś 5-6, że to będzie jakieś 5-6 lat, nie? 5-6 lat.
A kiedy to powiedział?
No, kiedy wchodziliśmy do Unii.
Aha, czyli 11 lat temu.
Tak, więc ja myślę, że to jest też takie poczucie, że z jednej strony ci młodzi, ale też ta klasa średnia, która jest niezadowolona z tych sytuacji wokół OFE, która jest niezadowolona z podniesionego VAT-u.
Bo to jest która, tak, mogę już wpaść tak, słowo. Tak. Bo to jest tak, że poza owymi lemmingami, czyli tą grupą całkiem całkiem nieźle zadowoloną i ustawioną. Ustawioną dzięki temu tak zwanemu procesowi transformacji. Notabene nie jest przypadkiem, to nie wzięło się znikąd, że Bronisław Komorowski gdzie wygrał? No, na Wilanowie. Ale poza lemingami są słoiki. Młodzi ludzie, którzy z trudem zdobywają sobie miejsce w tej polskiej rzeczywistości, którzy tym trudem zdobywania sobie owego miejsca, a jeszcze mając okazję porównać to z tym, jak to wygląda często w krajach zachodniej Europy, do których dostęp jest dzisiaj więcej niż łatwy, te osoby są na tyle sfrustrowane, że nie dołączają do tej grupy ludzi względnie zadowolonych z rzeczywistości, tylko do jakby oglądają się na takie partie, czy takich liderów politycznych, którzy im powiedzą, my chcemy zmienić tę rzeczywistość, która jest dzisiaj. I to hasło zmiany przemawia do owych ludzi, których umownie nazywamy słoikami, którzy się dorabiają w trudny sposób, nie są lemingami. Te hasła trafiają do nich w o wiele większym stopniu. I pewnie jest rzeczywiście tak, że szala wyborcza w drugiej turze może zostać przechylona w niemałym stopniu właśnie przez tych ludzi. Jakkolwiek pozostaje pytanie o tych w miarę zadowolonych ludzi, którzy wyobrażam sobie do pierwszej tury wyborów najzwyczajniej w świecie nie poszli, bo byli przekonani, że Komorowski jakoś tam sobie mocim dzieju poradzi w tej pierwszej turze. Pamiętajmy o bardzo niskiej frekwencji i o tym, że jednak Platforma we wszystkich notowaniach miała tam paroprocentową przewagę nad PiS-em, wobec czego jakaś część tradycyjnych wyborców Platformy Obywatelskiej...
Uśpiono czujność.
Tak. Po prostu została w domach i nie poszła do wyborów. Jeżeli oni zostaną zaktywizowani przez sztabowców Bronisława Komorowskiego, to nie wiadomo, jak się zachowają. Zwrócę uwagę na to, że pierwsze próby ich aktywacji to ta retoryka, o której Piotr właśnie mówił. Jeżeli wygra Duda, to wróci Polska Ziobry, Kaczyńskiego i Macierewicza.
I więzienia wrócą.
Mam wrażenie, że Platforma nie jest przygotowana na zmianę tej retoryki, a ta retoryka chyba już jej nie przyniesie wiele.
Ale mówiłeś o Wilanowie, na Biskupiej Górce w Gdańsku, i która obejmuje też Zaroślak, też zwyciężył Bronisław Komorowski. My jesteśmy też, pamiętajcie, w mieście, w którym Platforma ma dobre wyniki. To znaczy wyniki Gdańska, czy powiedzmy aglomeracji trójmiejskiej, to nie są...
Stadia jeszcze dochodzi.
Tak. To nie są, dajmy na to, wyniki... terenu, czyli tam, nie wiem, mniejszych miast Polski Wschodniej, czy centralnej, jak pokazały te wybory, czy Małopolski na przykład, tak. To świętokrzyskie. To są... My żyjemy też jakby w takim świecie, no może nie lemingów, ale takim lemingopodobnym może coś takiego.
No dobrze, tylko że te lemingi powoli odkrywają, że Platforma mówi im, wy chcecie jakiejś rewolucji? Rewolucja była 25 lat temu, i Bronek Komorowski robił, a teraz to trzeba tylko pomnażać osiągnięcia transformacji. No ten ton jest nie do zniesienia. No, jeżeli dzisiaj słyszę Hannę Gronkiewicz-Waltz, która mówi, że trzeba tworzyć się na młodych, no to mało nie pęknę ze śmiechu, no bo jeśli można sobie wyobrazić bardziej zoligarchizowane miasto jak Warszawa, no to ze świecą szukać. Ja myślę, że w ogóle jest pytanie bardzo poważne, czy nie jest to sygnał końca epoki klasy politycznej ludzi urodzonych gdzieś w latach 50., którzy mają zasługi opozycyjne, którzy przeszli przez internaty. Czy nie jest to sygnał, że i Kukiz, i Duda to są przedstawiciele pokolenia no, mniej więcej 40 plus. No jednak ta scena polityczna była okupowana tak dokładnie przez tą generację właśnie, którą symbolizuje na przykład Janusz Lewandowski, że no musiał dojść do momentu, w którym ta młodsze pokolenie wyraźnie powiedziało, czas odmłodzić scenę polityczną.
Panowie, ale zanim zakończymy, chciałbym jednak zadać pytanie, no tak, doktor Magdalena Ogórek, bo na początku cały czas to ten jej doktorat podkreślano. Ona jest wygraną, bo wylansowała się, czy też dowodem na to, że prawdziwego mężczyzna, którego ponoć poznaje się po tym, jak kończy, poznamy.
Takie starsze panie, które powiedziałyby, dziewczynę na zatracenie wzięli, o.
No tak, ale Leszek Miller wziął...
Ośmieszono ją, no. Ona sama też pomogła w tym.
Ale dzisiaj to już jest problem nie pani doktor Magdalena Ogórek, tylko Leszka Millera. To jest jego koncept polityczny wystawienia przez SLD kandydata, który być może zjedna sobie wyborców swoją sympatycznością, a zarazem Nie zaszkodzi Komorowskiemu.
Sukienkami.
Też, przynajmniej w oczach niektórych.
Halkami wręcz tak.
Dobrze, było minęło, a dzisiaj jest tak, że to uderzyło rykoszetem w pomysłodawcę, w Leszka Millera, który przewiduje, że miał w tej chwili potężne kłopoty we własnej partii, żeby się jakoś wytłumaczyć tego swojego nieszczęsnego manewru.
No chyba, że się zachowa tak jak przywódcy w Wielkiej Brytanii
Lewicy, pracy, którzy
nie zachowa się, nie zachowa, spokojnie.
Sztandar prowadzić, ale nie oddam sztandaru.
Ale też, słuchajcie, dla mnie najbardziej zastanawiające jest jednak to, bo nie chcę się pastwić nad panią Magdaleną, bo to też jest jakaś tam już, powiedzmy, to już naszej stało polską tradycją, że jak się pojawia Magdalena Górek, to wszyscy na nią jadą po niej. Natomiast ja myślę, mnie jedna rzecz zastanawia, mając to, o czym wszystkim mówię, czyli jakby sfrustrowaną młodzież, ludzi niezadowolonych jakby z obrotu sytuacji gospodarczej, z własnych zarobków, Lewica jakby nie bierze tego jakby gotowego, powiedzmy, elektoratu, nie próbuje zagospodarować takimi typowymi hasłami dla tej grupy politycznej, no nie wiem, jakiejś wrażliwości społecznej, większych wydatków na coś, na sprawy jakieś społeczne, to dla mnie to jest po prostu niepojęte. Ja myślę, że takim prawdziwym w jakimś sensie lewicowcem w tej kampanii był jednak Kukiz. To on odwoływał się do tych takich, oprócz tych haseł takich tradycyjno-patriotycznych, jednak do takich roszczeniowych rzeczy, takich typowo lewicowych.
Tutaj dochodzimy do paradoksu, który jest odróżnia Polskę od krajów Zachodu. No ile w Grecji Syriza lewicowa wyciąga młodych ludzi, to w Polsce największą demonstracją, naprawdę 100-tysięczną, młodych ludzi jest Marsz Niepodległości, w którym są właśnie hasła cześć i chwała bohaterom. Więc to jest jednak fenomen polski, że tutaj kontestacja i wołanie o zmiany jest domeną prawej strony. Czy to nie jest przypadek, że koleżanka Ogórek wywoływała pusty śmiech ludzi, młodych ludzi, którzy naprawdę mają powody do zastanawiania się, kiedy wyrwą się ze statusu prekariusza.
Panowie,
i w tej mierze nawet Kukiz przecież musiał skręcić w prawo, mimo że on ma rozmaite zigzaki robi. Więc jeszcze jedną rzecz powiedzmy. No w tych wyborach całkowitą klęskę poniósł taki wulgarny, nienawistny antyklerykalizm symbolizowany przez Janusza Palikota. I ja się z tego cieszę.
Musimy kończyć. Ja dzisiaj wszystkich zainteresowanych kulturą zapraszam do Radia Gdańsk, bo Jarosław Zalesiński powróci i spotka się z swoim, można tak powiedzieć, adwersarzem Władysławem Zawistowskim. To wieczorem w Radiu Gdańsk. A teraz dziękuję panom. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Bardzo dziękuję. Na prawicowej ulicy zaświeciło słońce.
Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk.
Dziękuję.
I Jarosław Zalesiński, Dziennik Bałtycki.